czyta Reda Haddad.
Don Quixote, rozdział 47. Historia powiada, że po zakończonym posłuchaniu zaprowadzono Sancho Pansę do wspaniałego pałacu, w którym na środku sali stał stół prawdziwie po królewsku zostawiony. Skoro tam wszedł, hucznie zagrała kapela na trąbach i obojach, po czym ukazało się czterech pokojowych, trzymających nalewkę, miednicę i ręcznik dla umycia rąk jego, co odbył z uszanowaniem przyzwoitym. Gdy kapela grać przestała, Sancho wziął pierwsze miejsce za stołem, bowiem nie było tam innego miejsca i tylko dla niego był talerz postawiony. Człowiek jeden, mający pozór doktora nadwornego, stanął przy nim, trzymając w ręce prątek wiszbinowy. Rozłożono na stole bogaty biały obrus, który okrywał potraw dostatek oraz owoce rozmaite. Ten, który zdawał się być klerykiem, pobłogosławił jedzenie. Pokojowy założył Sanche serwetę koronką dokoła wyszywaną. Marszałek dworu postawił przed nim talerz owoców. Ledwie ich gubernator skosztować zdążył, doktor wskazał prątkiem i zaraz go wzięto ze stołu. Przysunięto potem inny półmisek, lecz gdy Sancho gotował się do jedzenia, znów różdżka kiwnęła i paś uprzątnął go z taką samą szybkością jak pierwszy. Sancho, widząc te niezwykłe sposoby, zadziwiony pozostał i rozglądając się po przytomnych, zapytał, jaką się grę tutaj odgrywa i czy na tej wyspie tylko oczami jedzą. Mości panie gubernatorze, odparł doktor, co się należy posiłku, postępujemy tu zwyczajem innych wysp, gdzie się wielkorządcy znajdują. Ja jestem doktor do usług pańskich, płatny za to, abym jaśnie wielmożnych panów rządców zdrowia przestrzegał bardziej niż swojego. Nocą i dniem staram się zgłębiać skład ciała gubernatora, abym, gdy zachoruję, mógł go wyleczyć z łatwością. Pierwszą moją powinnością jest zdawać baczność na obiad i na wieczerze, aby jadł to, co mi się zdrowe dla niego być widzi i nie chciał tego, co jest szkodliwe dla żołądka jego. Przeto kazałem zdjąć owoce ze stołu, bo mają nazbyt wodnistości w sobie. Toż samo uczyniłem z potrawą, bowiem mięsiwo, z której się składa, jest nadmiernie rozgrzewające i palące przez przyprawy korzenne, co pragnienie pobudzają. Ten zaś, co nazbyt pije, wygubia wilgotność przyrodzoną, życie utrzymującą. Tym sposobem, rzecze Sancho, nie będzie niebezpieczeństwa, gdy zjem te przepiórki pieczone, co mi się zdają wyśmienicie przyrządzone. Nie można, mości panie gubernatorze, żadną miarą uchowaj Boże i ja tego dopuścić nie mogę, póki żyję. A cóż, że nie, zapyta Sancho, bo nasz wielki mistrz Hipokrates, światłość i zenit lekarskiej nauki, powiada w swoich aforizmach omnis satricatio mola perdicim autem pessima. To jest, że każda niestrawność jest zła, lecz ta, co z przepiórki powstaje, najgorsza. Gdy tak jest, powie Sancho, mości panie doktorze, zważ, że wszystkie mięsiwo na stole stojące i powiedz, które jest zdrowe lub najmniej szkodliwe. Potem zaś daj mi jeść spokojnie, nie machając tak często tą rózgą po półmiskach, bowiem na życie gubernatora, którym oby Bóg cieszyć mi się pozwolił, przysięgam, że ledwie nie zdycham z głodu. Mości wielmożny panie gubernatorze, słuszną rację, odpowie doktor, jakoż jestem tego zdania, aby te króliki, w sosie ich przyprawione, zdjęto ze stołu, gdyż to jest jedzenie złożone zbytnio. Tej cielęciny, gdyby nie była pieczona i duszona, można by pokosztować, ponieważ jednak tak ją przyrządzono, nie wolno jej tknąć. A ta spora misa, co się kurzy z niej? Zapytał Sancho. Jeżeli nie mylę się, to jest olla podrida. Nie trzeba wątpić, że wśród mięsi w różnego gatunku, z których się składa, znajdzie się takie, co przypadnie dobrze do mojego żołądka. Absit, powie doktor, precz z tą złą pokusą. Nie ma gorszego i bardziej zdrowiu przeciwnego jedzenia na świecie. Trzeba te wszystkie olla podrida zostawić dla kanoników, rektorów kolegiów i chłopów na wesela, wyganiając je raz na zawsze ze stołów gubernatorskich, gdzie należy podawać jarzynki młode i wszystko to, co delikatne. Z przyczyny, że lekarstwa niemieszane są lepsze niż pokłócone. W jednostajnych nie można się pomylić, zaś w wielorakich często się to przytrafia z powodu mnogości rzeczy, które je zakładają i jedne drugich istotność psują. Wasza wielmożność, chcąc zdrowie swoje zachować, a także je wzmocnić, winien jeść kilka andruitów zwijanych i kilka plasterków pigw smażonych, które są wyśmienite na żołądek i strawność dokładną sprawujące. Sancho wysłuchał tej mowy cierpliwie, po czym oparł się na krześle i zważając pilno doktora, zapytał go o zięble, jak się zowie i gdzie się wyuczył tej sztuki lekarskiej. Ja, wielmożny panie gubernatorze, nazywam się doktor Pedro Recio de Auguero. Urodziłem się we wsi zwanej Wynochastąd, położonej między miastami Carquel i Almodover, jadąc gościńcem po prawej ręce. Biret doktorski otrzymałem we wszechnicy w Osuna.
Rad temu wielce jestem, rzecze Sancho. Mości panie doktorze Pedro Recio, ze złego przypadku i wróżby urodzony wynocha stąd, wsi położonej po prawej ręce gościńca, który wiedzie z Caracael do Almodóvar del Campo, tak? I na wszechnicy w Osasuna obdarzony biretem. Zaraz mi umykaj stąd, gdyż przysięgam, że złapię kij i że razami tego kija, poczynając od ciebie, przepędzę z tej wyspy wszystkich medyków. Przynajmniej tych, których za głupców nieuczonych uznam, co się bowiem rozumnych i uczonych i biegłych tyczy, to sam im do nóg padnę i uczczę ich godnie jako osoby boskości pełne. Jeszcze raz mówię, mości panie Pedro Recio, zabieraj się stąd, co duchu, bo ci łeb rozbije tym krzesłem, na którym siedzę, a jeżeli będą żądali zdania sprawy w trybunale, to się usprawiedliwię, mówiąc, że uczyniłem dobrze, zabijając złośliwego medyka i kata tej republiki. Teraz zaś niechaj mi jeść dadzą, albo sobie zabiorą to gubernatorstwo, rzemiosło, które nie może wyżywić rzemieślnika, nawet dwóch ziarn fasoli nie warta. Doktor, zalękniony gniewem i pogróżkami rządcy, osłupiał i chciał już naprawdę uciekać, gdy wtem usłyszano z ulicy dźwięk trąbki pocztowej. Marszałek dworu, wyjrzawszy oknem, rzekł: jest to posłaniec księcia. Wtem wszedł pocztylion zapocony i ledwie tchnący. Wyjąwszy list z zapazuchy, oddał go gubernatorowi. Sancho przekazał go marszałkowi dworu, każąc mu przeczytać nadpis, który mówił: do rąk właściwych don Sancho Pansy albo jego sekretarza. – A któż jest moim sekretarzem? – zapytał Sancho. – Ja, wielmożny panie gubernatorze – odpowie jeden z przytomnych, ponieważ umiem czytać i pisać i jestem z Baski rodem. – Dzięki temu coś przydał, mógłbyś być sekretarzem cesarza samego. Otwórz list i rzeknij, co w nim stoi. Sekretarz, przeczytawszy list, rzekł do Sanczy, że są to skryte okoliczności, które należy na osobności omówić. Sancho dał znak, aby wszyscy wyszli oprócz dozorcy domu i marszałka. Gdy wszyscy wraz z medykiem opuścili salę, sekretarz odczytał na głos pismo, które na ten kształt brzmiało. Miałem uwiadomienie, mości panie don Sancho Pansa, że niektórzy wrogowie mojej osoby, a także tej wyspy, zamyślili nagle napaść na nią. Nie wiem, którą noc na ten atak wybiorą. Trzeba się więc mieć na ostrożności, aby was bezbronnych nie zaskoczyli. Dowiedziałem się także przez zaufanych szpiegów, że czterech ludzi w przebraniu weszło do miasta stołecznego, zamyślając was zabić przez obawę waszej przezorności i wielkiego rozumu w rządzeniu. Zważaj zatem, wielmożny pan, z pilnością tych, co będą z nim rozmawiać, a szczególnie i waruj się jeść tego, co mu podadzą. Nie omieszkam przyjść z pomocą wielmożnemu panu, jeśli mu tego będzie potrzeba. Tymczasem rozporządzajcie wybornie, jak tego należy oczekiwać po waszej bystrości przyrodzonej. 16 sierpnia o 4 nad ranem. Jego dobry przyjaciel, książę. Sancho zatrwożony został tą wiadomością, zaś wszyscy przytomni, nie mniej zastrachani, być się wydali. Gubernator rzekł do marszałka dworu: co teraz, mości panie, natychmiast uczynić należy, to wtrącić do ciemnicy medyka, włożywszy mu na ręce i nogi kajdany. Bo jeżeli kto zamyśla życia mnie pozbawić, to jest najpewniej, który pragnie, abym zmarł śmiercią najokrutniejszą, bo głodową. Zdaje mi się, rzekł marszałek dworu, iż wielmożny pan, nie możesz jeść nic z tego wszystkiego, co tu zastawiono, bo są to potrawy pochodzące z podarunku od pewnych podejrzanych osób, zaś jak się mówić zwykło, diabeł często za krzyżem siada. No niezła to przestroga, powie Sancho, ale tymczasem niechaj mi dadzą zjeść kawałek sera i wypić 4 kwarty wina, bowiem nie domyśla się chyba wsypać w nie trucizny. W samej rzeczy nie mogę się przecie obejść bez jedzenia, zwłaszcza teraz, gdy należy, abym się przygotował do potyczki, którą nam grożą. Trzeba być zawsze sytym, bowiem bebechy dobrze naładowane utrzymują krzepkość i męstwo, nie zaś będzie dopełnione i że woli jego w niczym się nie ugubi, nie zaś męstwo bebechy. Wy, panie sekretarzu, odpiszcie księciu, że wszystko będzie dopełnione i że woli jego w niczym się nie uchybi. Nie zapominajcie w moim imieniu ucałować rączek księżnej pani, prosząc ją, aby nie zapomniała przesłać mego listu i zawiniątka przez umyślnego Teresie Pansie, mojej żonie. Uczyni mi wielką łaskę. Ja zaś ze swej strony będę się starał ze wszystkich najlepiej jej usłużyć. Prześlijcie jednocześnie najniższe ukłony i dworności wyrazy memu panu Don Quixotowi z Manchy, nie chcę się bowiem okazać niewdzięcznikiem. Dodajcie do tego listu wszystko, co chcecie i co się wam stosowne wyda, jak się należy na dobrego sekretarza i biskajczyka. A tymczasem niechaj zdejmą te obrusy i nakrycia i jeść mi dadzą do nasycenia. Zobaczę potem, jeżeli sobie nie dam rady ze szpiegami, mordercami, czarnoksiężnikami, którzy na wyspie się pojawią. Zaledwie tę mowę skończył, gdy wszedł pokojowy, meldując, iż jakiś kmieć chce być wysłuchany przez jaśnie wielmożnego pana gubernatora w pilnej, jak mówi, sprawie. Hej, do 100 arbisów, ci ludzie z ich skargami nazbyt się uprzykrzają, odpowie Sancho. Czy są tak głupi, iż nie znają się na tym, że nie jest teraz godzina przyjęć do składania skarg i sądzenia spraw? Zali mi się zdaje, że my, rządcy i sędziowie, nie jesteśmy z ciała i kości urobieni jak inni i że nie potrzebujemy posiłku ni w czasu, których konieczność od nas wymaga. Sądzą zapewne, że jesteśmy z marmuru. Na Boga żywego i na moje sumienie przysięgam, że jeżeli to wielkorządstwo trwać będzie długo, niezbyt długo, jak nie mam, niejednego pieniacza i natrętnika stosownie pouczę. Tymczasem niechaj jednak każą wejść temu chłopu, dając baczność, czy nie jest to któryś z tych szpiegów i łotrów pragnących mnie życia pozbawić. Nie, nie, zapewne, wielmożny panie gubernatorze, odpowie pokojowy, wygląda na poczciwego głupca. Nie masz, wielmożny pan, czego obawiać się. My tu przytomni jesteśmy. Czy by nie można było, panie marszałku, rzecze Sancho, pod nieobecność doktora Pedra Recja zjeść coś dobrze pożywnego, choćby tylko kawał chleba z cebulą? Tego wieczora na kolację, odparł marszałek, nagrodzimy niedostatek obiadu tak, iż wasza wysokość będzie całkiem ukontentowany. O, daj to Boże, rzecze Sancho. Wtem wszedł chłop, który z pozoru wyglądał na człowieka dobrodusznego, co można było poznać na odległość mil tysiąca. Wchodząc, zapytał się, który z przytomnych jest panem gubernatorem. A któryż ma być, odpowie pisarz, jeżeli nie ten, co siedzi za stołem. Padam mu zatem do stóp, rzecze chłop, i uklęknąwszy przed Sanczą, poprosił o pozwolenie ucałowania mu ręki. Sancho odmówił, kazał mu stać i opowiedzieć, czego żąda. Kmieć usłuchał i rzekł, ja, wielmożny panie gubernatorze, jestem rodem ze wsi Miguel Turra, wioski odległej o 2 mile od Ciudad Real. Otóż znowu drugi z wynocha stąd, zawołał Sancho. No, opowiadaj dalej, poczciwsze. Znam ja tę Miguel Turra. Leży ona bowiem niedaleko od mojej wsi. Sprawa jest taka, wasza miłość, odparł chłop. Z łaski Boga Najwyższego jestem żonaty. W obecności Kościoła Świętego, rzymskokatolickiego. Mam dwóch synów w szkołach, starszy uczy się na księdza, młodszy zaś na bakałarza. Wdowcem teraz ja zostałem, bo moja żona umarła, albo, prawdziwie mówiąc, zgładził ją zły medyk, dawszy jej połknąć pigułki jakieś, gdy była w ciąży. Gdyby Pan Bóg był ją ustrzegł i pozwolił, aby wydała na świat w oznaczonym terminie owoc żywota swego, i gdyby to był syn, chciałem go także dać uczyć, aby stawszy się doktorem, nie zazdrościł swoim braciom, księdzu i bakołarzowi. Tym kształtem, mój poczciwcze, odparł Sancho, gdyby twoja żona nie umarła lub też nie dała się namorzyć, nie byłbyś teraz wdowcem. Nie, zapewne, wielmożny panie gubernatorze. Dobrze, dobrze, rzekł Sancho. Będziemy tego mieli na dobre kilka łokci. Kończ, mój przyjacielu, bo teraz jest raczej pora spać, niż gadać o sprawach. Mówię tedy, ciągnął dalej chłop, że jeden z moich synów, ten co będzie bakałarzem, zadłużył się w pewnej młodej dziewczynie z naszej wsi, zwanej Klara Perlerina, córce Andrzeja Perlerina, bogatego kmiecia. A to nazwisko Perlerin nie jest rodowym i nie pochodzi ono od posiadłości jakowejś, lecz powstało z tego, że wszyscy w tym rodzie są paralitykami. Aby to imię wydatniejsze było, nazywają się Perlerianami. Doprawdy nie bez przyczyny, bowiem młoda Perlerinka, o której mówię, jest to perła wschodnia. Gdy się patrzy na nią z prawej strony, piękną jest jak gwiazda poranna, z lewej zaś strony nie wydaje się taka, gdyż ospa jedno oko wysadziła, dzioby jej liczne i znaczne na twarzy pozostawiwszy. Ale powiadają, że to nie blizny, lecz miłości doły i grobowce, gdzie miłośnicy się zakopują. Jest tak czysta, że aby nie powalać się na twarzy, tak nozdrza do góry zadziera, iż wydają się one od gęby uciekać. Z tym wszystkim jest piękna wielce, bowiem ma gębę szeroką i gdyby jej tuzina zębów nie brakowało, mogłaby wchodzić w paragon z najbardziej urodziwymi. Nie wiem, co powiedzieć wielmożnemu panu o piękności jej warg, które są tak delikatne i wąskie, że gdyby istniał obyczaj zwijania warg, z jej warg motek by uczyniono. Są to właśnie koloru osobliwego i nadzwyczajnego. Nie czerwone jak u innych, ale nakrapiane plamami modrawymi, zielonawymi i pomarańczowymi. Pragnąłbym tutaj, za pozwoleniem wielmożnego pana gubernatora, odmalować szczegółowo wszystkie piękności tej, która ma się stać moją córką, której dobrze życzę i która nie wydaje mi się być źle złożona. Maluj wszystko, co chcesz, odparł Sancho, gdyż ukontentowanie odnoszę się z obrazu tego i gdybym był sobie dobrze podjadł, nie byłoby lepszych wetów dla rozrywki jak ten konderwekt. Jestem do usług wielmożnego pana, rzekł mieć. Czas przyjdzie, gdy staniemy się czymś, chociaż dzisiaj niczym nie jesteśmy. Chcę rzec, panie, że gdybym mógł wypowiedzieć jej wdzięki smukły skład ciała, cudów dokazałbym. Ale jeśli to niemożliwe, gdyż cała jest garbata i skrzywiona, tak że jej uda do brody dostają, ale to można przewidzieć, że gdyby się mogła wyprostować, dosięgłaby głową do stropu albo i dachu domu. Już by była rękę podała memu synowi do zaręczyn, tylko jej nie można wyciągnąć, bo ma żyły skurczone. Tym niemniej z jej paznoktów szerokich i stulonych poznać można, że ma rękę kształtną. Dobrze, dobrze, mój poczciwcze, powie Sancho. Już mi jej to zapowiedziane, jakbyś ją opisał od stóp do głów. Czegoż jeszcze chcesz? Przejdźmy do rzeczy, nie chodząc w koło garnka i nie przydając, ani nie odejmując. Pragnąłbym, wielmożny panie gubernatorze, aby wasza wielmożność okazał mi łaskę i dał mi pismo zalecające do ojca tej młódki, upraszając go, aby pozwolił na uskutecznienie tego małżeństwa, gdyż oba równomajętni jesteśmy i tak równi pod względem bogactwa, jak i natury. Nie chcąc nic utajać przed panem gubernatorem, muszę wyznać, że mój syn jest opętany. Nie ma takiego dnia, aby zły duch nie mordował go 3 albo 4 razy. Poza tym, wpadłszy raz twarzą na ogień, ma gębę pomarszczoną jak pergamin i oczy zaropiałe, płaczące. Z tym wszystkim jest poczciwy chłopiec, prawdziwy anioł, gdyby nie to, że kilka razy na dzień po ziemi się tarza i kułakami się obija, byłby już prawdziwy święty.
Czegoż więcej żądasz, poczciwcze? Zapytał Sancho.
Jeszcze, wielmożny panie gubernatorze, mam jedną prośbę co do waszej miłości, ale nie śmiem jej wypowiedzieć. A to niechaj będzie, co chcę. Wyjawię ją, aby mi w gębie nie zgniła. Chciałbym tedy, abyś wasza wysokość darował mi 300 albo 600 dukatów na ożenienie mego syna i zapomożenie na gospodarstwo, aby mógł osiąść we własnym domu, boć im trzeba żyć osobno, tak aby nie zależeli od kaprysów i ubrodzeń teścia lub teściowej. Czy masz jeszcze co więcej prawić? Rzecze Sancho. Nie obawiaj się i nie wstydź się, no domagaj się. Nie mam już żadnej prośby więcej, odparł chłop. Ledwie skończył te słowa, gubernator, porwawszy się z krzesła, na którym siedział, zawołał: Przysięgam na Boga, mości gałganik burze, że jeżeli nie umkniesz z mojej obecności, łeb ci tym krzesłem rozwalę. Pomykaj stąd, łajdaku, filucie, kurwisynku, konterfekcie Lucypera w jego własnej osobie. Jakże to przychodzisz o tej porze, aby żądać ode mnie 600 dukatów? A skądże ja mam wziąć hultaju? Zaś gdybym je posiadał, za cóż miałbym ci je dać, głupcze dwojaki? Zapewne mam się troskać o wieś Miguel Turra albo jakiś tam ród Perlerinów. Precz mi sąd. Jeszcze raz mówię niecnoto, albo przysięgam na życie księcia mego pana, od którego mam te rządy, że ci nogi i ręce płamie. Ty nie musisz być z Miguel Turra, jak powiadasz, albo jesteś filutem, którego piekło tutaj przysłało, abyś mnie kusił i zajątrzał. Powiedz mi, bezwstydniku, ledwie 24 godziny jestem tu gubernatorem, a ty chcesz, abym miał 600 dukatów? Marszałek dworu skinął na chłopa. Aby umknął, ten spuściwszy na dół głowę, wyszedł, dając pozór wielkiego lęku przed kolerą gubernatora. Tak dobrze ten głupiec poczciwy umiał swoją rzecz udawać. Ale pozostawmy Sancho w jego kolerze i powróćmy do Don Quixota, któregośmy zostawili plastrami obłożonego, z twarzą obwiązaną, co się stało do zagojenia ran zadanych przez koty. W ciągu tego czasu przytrafiło mu się to, o czym Cyd Hamet obiecuje opowiedzieć szczegółowo, z wiernością ścisłą, jaką zwykł był przykładać do najbłahszych rzeczy w tej historii zawartych.
Czyta Reda Haddad.